Opowieść o powstaniu siedziby Polskiego Radia Białystok. Audycja dokumentalna Renaty Redy.
W imieniu Załóg Generalnego Wykonawcy Podlaskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego i współrealizatorów mam zaszczyt zgłosić rozgłoszenie Polskiego Radia do rozruchu. Dzięki zobowiązaniu Załóg Budowlanych na cześć 30-lecia Polski Ludowej zostało wykonane o 9 miesięcy przed terminem umownym.
Do bogatego wiana, jaki otrzymała Białostoczyzna na 30-lecie, doszedł piękny podarek. Stałe zainteresowanie, jakim cieszy się nasze województwo, będzie podtrzymywane przez coraz to lepszą, ciekawszą informację o naszym województwie na kraj i za granicę, a to wszystko stanie się możliwe dzięki nowej rozgłośni.
Kierownik Wydziału Propagandy Komitetu Wojewódzkiego PZPR Józef Olszewski.
Nasz partyjny aktyw białostocki także to dobrze rozumie, dając dowód uczestnictwa przy wznoszeniu tego obiektu w ramach czynu partyjnego. Chciałbym złożyć życzenia także dziennikarzom radiowym, telewizyjnym. Wyrażamy głęboką nadzieję, że korzystając z nowych obiektów, wasz udział w dynamicznie rozwijającej się Białostoczyźnie będzie coraz większy. Tego wam serdecznie życzymy.
Tak było 29 lipca 1974 roku w dniu oficjalnego otwarcia nowej siedziby rozgłośni regionalnej w Białymstoku. Starania o budowę obiektu rozpoczęto kilkanaście lat wcześniej, wspominał po wielu latach Zygmunt Brzozowski, redaktor naczelny rozgłośni w latach 1958-72.
Ja byłem organizatorem Społecznego Komitetu Budowy Rozgłośni Polskiego Radia i Telewizji, tak to się wówczas nazywało. Powstał w 1959 roku. 8 różnych lokalizacji otrzymywaliśmy, żeby dopasować. No i wreszcie znaleźliśmy właśnie na Świerkowej. Lokalizację dostaliśmy w roku 1960.
Budowa zespołu budynków Polskiego Radia i Telewizji przy Świerkowej rozpoczęła się pod koniec 1972 roku. Trwała niespełna 2 lata. Zanim dziennikarze dostali nową siedzibę, program na antenę przygotowywali w willi przy Akademickiej w Białymstoku. Tak podczas obchodów 20-lecia rozgłośni w 1972 roku mówił o pracy radiowców Leszek Kubicki, redaktor naczelny rozgłośni w latach 1972-75.
W roku 1953 nadaliśmy 211 godzin programu lokalnego i zaledwie kilkanaście minut programu ogólnopolskiego. Po raz pierwszy na antenie ogólnopolskiej przekroczyliśmy godzinę programu w skali rocznej w roku 1955. Dzisiaj, po 20 latach, przekroczyliśmy już 100 godzin. W roku ubiegłym było ich 104. Spodziewamy się, w roku bieżącym będzie około 120. W przyszłym chcemy dobić do 140. Do tego należy dodać naturalnie emisję ponad 750 godzin programu lokalnego rocznie.
Moja historia jest taka, że studiowałem na Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale Dziennikarskim. Byłem na praktykach, oczywiście w Lublinie, bo to było najbliżej moich stron. Kolega ze studiów poleciał Białystok. I Białystok, tak miałem trochę rozterek, przecież nie znam tu nikogo, ale tak sobie pomyślałem, żartując oczywiście, że to jest gdzieś blisko taka brama na Kresy do Wilna, może to jest jakoś bliżej, nie wiem, to takie irracjonalne, bo wiadomo, granica, to można było tylko żyć wspomnieniami. No i tutaj w redakcji rolnej, bo ze wsi pochodzę, jakoś tak najłatwiej mi się pracowało. Byłem dziennikarzem terenowym. Z kolegą jeździliśmy wzdłuż i wszerz, prawie nie powiem, że w każdej miejscowości, ale wszędzie nas było pełno. Mieliśmy wóz transmisyjny Lublin przysposobiony, potem był Robur.
Tadeusz Haładyj w Polskim Radiu Białystok zatrudniony był 43 lata, począwszy od roku 1962.
Na Akademickiej były chyba 3 duże pokoje. W jednym był dział informacji, w drugim to były 2 redakcje, ekonomiczna i sportowa, to chyba nawet ze 3, i była literacka, już mniejszy pokój. Młyn był. Ci, którzy tam pisali, to zawsze się denerwowali, że ktoś przychodzi, pałętają się, nie można się skupić.
A ile tam w sumie osób było?
W sumie chyba dziennikarzy to było ze 30, chyba było tylu.
Willi w parku, pięknie tam było, bo po drugiej stronie ulicy był już Pałac Branicki. Tam było fajnie, budynek jest niewielki, no, pracowało kilkadziesiąt już osób nawet.
Anatol Kraśko, zatrudniony w rozgłośni od 1971 do 2019 roku.
Do działu techniki zostałem zatrudniony. Parter to była technika i studia i fonoteka. Była jeszcze piwnica, w której była kotłownia i fajnie było, bo to była bardzo rodzinna atmosfera wtedy. Na piętrze byli dziennikarze, kilka pokoi, dwie montażówki, no i w sumie to, ja wiem, czy tam willa miała więcej niż 100 metrów kwadratowych, a wszyscy się mieścili.
Drodzy Państwo, macie okazję przekonać się, jak harmonijnie układa się współpraca między Kapelą Ludową, której dyrygentem jest pan Jerzy Przyłódzki, i zespołem twistowym Zakładów Emilii Plater w Wasilkowie. Proszę bardzo, twist.
Anegdotą stało się powiedzenie, że nasza willa, przedwojenny M5, to teraz M60. Owo M60 naturalnie rosło przez całe dwudziestolecie.
Leszek Kubicki, redaktor naczelny Białostockiej Rozgłośni w latach 1972-75.
W pierwszych latach w rozgłośni pracowało zaledwie kilka, potem kilkanaście osób. Zaczęło się od dwóch magnetofonów stacyjnych, doszedł jakiś stół montażowy. No i tak pomału do stanu, w którym już absolutnie nie ma możliwości bez przesady na dostawienie jednego krzesła. Mimo że dzisiaj ciaśniej, to jednak o niebo sprawniej technicznie. A po drugie, już niedługo, mamy nadzieję, i ten ciasny gmach przy ulicy Akademickiej przejdzie do radiowej historii.
To jest jeden z zapisów w dokumentach Biuro Studiów i Projektów Radia i Telewizji, Pracownia Architektoniczno-Budowlana.
Dyrektor Archiwum Państwowego w Białymstoku Marek Kietliński.
Uwzględnia powiązanie projektowe z drogami wewnętrznymi na terenie rozgłośni Polskiego Radia i właśnie decyduje o budowie budynku tejże rozgłośni. To jest 1970 rok.
Pierwszy projekt, który ja dostałem do ręki, to był projekt techniczny budynku gospodarczego i budynku głównego, czyli studyjnego.
Andrzej Januszkiewicz, zatrudniony w Radiu Białystok w latach 1991-2023.
One zawierały wszystkie dokumenty, plany poszczególnych kondygnacji. Ten projekt został stworzony w 1971 roku, 30 września. Każda kondygnacja jest opisana, gdzie na każdym piętrze, jakie są pomieszczenia, kubatury, jakie wymiary. W zasadzie od piwnicy, bo tam też jest cały archiwum nasze i inne pomieszczenia magazynowe. No dużo jest, tego bardzo dużo jest.
Zmianki o planach budowy rozgłośni znajdziemy też w takich dokumentach jak Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku i Wojewódzka Komisja Planowania Przestrzennego w Białymstoku przeprowadziła w marcu 1971 roku analizę wykonania planu z 70 roku i też mamy tutaj wzmianki, że ta inwestycja budowy rozgłośni została zatwierdzona i że zostały przeznaczone na to odpowiednie środki. W tych dokumentach mamy już potwierdzenie, że ta inwestycja będzie od następnego roku, czyli od 1972, realizowana.
Początkowo siedziba rozgłośni miała być oddana do użytku w 1975 roku, ale zmieniono plany, by otworzyć ją na jubileusz 30-lecia PRL-u. O tym, że obiekt ma być gotowy w 1974 roku, czytamy na przykład w Gazecie Białostockiej z 3 czerwca 1972. Gazeta zamieszcza też projekt budynku o kubaturze około 16 tysięcy m2. W nowej rozgłośni, której ogólny koszt wyniesie 48 milionów złotych, znajdą się nowoczesne pomieszczenia studyjne oraz biurowe i socjalne. Będzie stąd można emitować jednocześnie dwa programy, a także realizować najbardziej złożone pod względem wykonawczym audycje i słuchowiska. Budynek rozgłośni jest przez Biuro Projektów i Studiów Radia i Telewizji w Warszawie w ten sposób zaprojektowany, że będzie go można w przyszłości w miarę potrzeb rozbudowywać, czytamy w gazecie białostockiej.
Tyle w tamtych czasach wiedzieliśmy, kiedy już zaczęła się ta budowa, że to będzie budynek podobny czy identyczny jak rozgłośni Polskiego Radia w Kielcach. Nie mieliśmy takiej wyobraźni, jak to będzie, ale w porównaniu z tym, co było na Akademickiej, no to nieba, a ziemia. Tutaj studia, pokoje, całe to wyposażenie.
Z kolejnych wydań Gazety Białostockiej dowiadujemy się o wielu innych inwestycjach w regionie i w Polsce, powstających w tzw. erze Gierka. W tym czasie ruszyła budowa Dworca Centralnego w Warszawie. Budowana jest Huta Katowice i Cukrownia w Łapach. Startuje Łomżyńska Fabryka Mebli. Zapowiadana jest też budowa długo oczekiwanego w Białymstoku Teatru Lalek, placówki z prawdziwego zdarzenia, umożliwiającej wystawianie spektakli zarówno dla najmłodszych, jak i dla dorosłych widzów. Ale z gazety z tamtych dni dowiadujemy się też między innymi, że z rezerwatu pokazowego w Białowieży uciekło 12 żubrów i że stonka atakuje pola z ziemniakami. Budowa zespołu budynków radia i telewizji przy Świerkowej rozpoczęła się pod koniec października 1972 roku przy okazji jubileuszu 20-lecia rozgłośni, o czym informowała m.in. Gazeta Białostocka. Zrelacjonowała spotkanie w Komitecie Wojewódzkim PZPR z kierownictwem, członkami, kolegium, aktywem partyjnym i związkowym rozgłośni, które odbyło się 20 października. Podkreślała, że dużym wydarzeniem w historii rozgłośni była decyzja o rozpoczęciu budowy kompleksu nowych budynków przeznaczonych dla potrzeb radia. Zostaną one oddane do użytku w jubileuszowym roku 30-lecia PRL-u, a więc z ciasnego i niewygodnego lokalu dotychczasowego. Pracownicy rozgłośni przeniosą się do pomieszczeń specjalnie projektowanych na ich potrzeby. Nowoczesne studia, odpowiednio urządzone działy techniczne, taśmoteki. W kolejnym wydaniu Gazety Białostockiej czytamy o obchodzonym 21 października 1972 roku 20-leciu białostockiej rozgłośni. Najpierw uroczystość była w Klubie Muza w Białymstoku.
Na uroczystość przybyli m.in. pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Partii Zdzisław Kurowski, przewodniczący Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej dr Zygmunt Sprycha, dyrektor generalny Radia Edward Adamiak i Eligiusz Wójcik, dyrektor działu kadr i szkolenia w Komitecie do Spraw Radia i Telewizji.
Spotkanie otworzył redaktor naczelny rozgłośni Polskiego Radia w Białymstoku Leszek Kubicki. Stwierdził m.in.
Próg nowego dwudziestolecia akcentujemy także nowo rozpoczętą inwestycją, budową nowoczesnej, z prawdziwego zdarzenia rozgłośni. Ten nowy kształt naszego domu, kształt nowej Polski, rodzi się w niełatwych warunkach społeczno-ekonomicznych. My w naszej robocie głęboko wierzymy w jego realność. Bez tej wiary cała nasza praca mijałaby się z celem. Ale wyczulenie na zło i nieprawidłowości jest przecież jednym z naszych zawodowych niejako obowiązku. Krytykować będziemy każdy wypadek niesprawności inwestycyjnych, złej gospodarki materiałowej, nieróbstwa, obojętności, rozluźnienia dyscypliny.
Po uroczystości w Klubie Muza przy ulicy Świerkowej odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę nowej rozgłośni Polskiego Radia w Białymstoku. W Gazecie Białostockiej czytamy: obiekt ten, który ma być oddany do użytku 22 lipca 1974 roku, będzie pomnikiem 30-lecia Polski Ludowej. Wykonania obiektu podjęło się Podlaskie Przedsiębiorstwo Budowlane. Pracami kieruje inżynier Ludwik Litwińczuk. Nowa rozgłośnia będzie dysponowała dwoma studiami, zespołami emisyjnymi, nowoczesnymi urządzeniami technicznymi. Akt erekcyjny czytał zastępca redaktora naczelnego rozgłośni Mikołaj Taratyka.
Akt erekcyjny działo się w 28 roku powstania Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, gdy pierwszym sekretarzem Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej był Edward Gierek, przewodniczącym Rady Państwa dr Henryk Jabłoński, pierwszym sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Białymstoku Zdzisław Kurowski, prezesem Komitetu do Spraw Radia i Telewizji Włodzimierz Sokorski, zaś naczelnym redaktorem rozgłośni regionalnej Polskiego Radia Leszek Kubicki. Gdy województwo białostockie liczyło 1 300 000 mieszkańców, a miasto Białystok 170 000 mieszkańców, której to społeczności pracownicy Polskiego Radia już przez lat 20 służyli. Na pamiątkę założenia kamienia węgielnego pod budowę nowego gmachu rozgłośni, symbolu troski państwa ludowego i partii, aby to pomieszczenie służyło ludziom dla dalszej potrzeby duchowej i materialnej mieszkańców ziemi białostockiej. Na tym niniejszy akt podpisano. Proszę szanownych towarzyszy o złożenie podpisów.
Po złożeniu podpisów w murowaniu aktu erekcyjnego dokonali Zdzisław Kurowski, Zygmunt Sprycha, Edward Adamiak i Andrzej Kicman. Mam to zdjęcie i to są z Gazety Białostockiej kolega Jerzy Przyłucki.
Gdzie jest to zdjęcie zrobione?
To gdzieś, gdzie teraz te garaże są, to na tej ścianie. 20-lecie rozgłośni Polskiego Radia w październiku 1972 roku. Takie duże zbiegowisko, duże wydarzenie, mnóstwo osób było i jestem przekonany, że to było to.
Że to jest zdjęcie z wmurowania aktu erekcyjnego. Tak, data się zgadza.
No. Ja to tak kojarzę, tak to właśnie było.
Archiwum Państwowe w Białymstoku posiada bardzo bogate zbiory, takie ciekawe bardzo dokumenty. To są dokumenty wytworzone w Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Białymstoku przy Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Architektury, chociażby w takiej jednostce archiwalnej jak Plan Realizacyjny ulicy Świerkowej. Widzimy, jak ta ulica powstawała. W tym czasie, na początku lat 70. realizują się tutaj na ulicy Świerkowej, tutaj były łąki, pola, łąki. Tutaj się realizuje niesamowita też, można powiedzieć, nawet z dzisiejszej perspektywy czasu inwestycja, bo tutaj powstają obiekty wyższych uczelni, filia Uniwersytetu Warszawskiego, późniejszy też wydział m.in. humanistyczny, powstają akademiki, powstają obiekty Politechniki Białostockiej. Sama ulica jest też przebudowana, położono nową nawierzchnię, uzbrojono. Tutaj też w roku 1970 podjęto decyzję, że powstanie również budynek Radia Białystok. Wcześniej był tam cmentarz. Ja nigdzie nie znalazłem informacji, czy były tam prowadzone jakiekolwiek chociażby prace archeologiczne. Postawiono to wszystko na grobach.
Nie informowano, w ogóle nikt się tym nie przejmował. My jako technika nie mieliśmy za dużo informacji. Nie dyskutowaliśmy o tym, nie rozmawialiśmy.
Przecież tu cmentarz był z czasów I wojny światowej. Gdzie to rozgłośnie tutaj wyciągnęli? No budynek, wszystki komfort, ale no nie było takich mocnych protestów, tylko że mogli to zaprojektować, zaprogramować gdzieś indziej.
Wiele lat po wybudowaniu siedziby radia Zygmunt Brzozowski, redaktor naczelny rozgłośni w latach 1958-72, mówił, że od początku wiadomo było, że obiekt powstaje w miejscu cmentarza, ale według jego wiedzy od ostatniego pochówku minęło ponad pół wieku.
Ostatni pochówek według dokumentacji, jaką posiadano w Warszawie, był w 1914 roku. Tam był taki cmentarzyk niemiecki, znaczy oficerów niemieckich polegli w roku 1914.
Miejsce pod siedzibę rozgłośni wybrano nieprzypadkowo, bo to w okresie powojennym w krajobrazie miasta takie miejsce, które należało zatrzeć, zapomnieć o tym. Początek historii tego miejsca jako cmentarza to jest koniec XIX wieku, kiedy to miejsce stało się miejscem cmentarnym, chociaż nie ma dowodów na to, że od razu rozpoczęto tutaj pochówki.
Doktor Małgorzata Karczewska z Ośrodka Badań Europy Środkowo-Wschodniej.
Prawdopodobnie zaczęto grzebać tutaj poległych i zmarłych żołnierzy wraz z początkiem I wojny światowej. To jest domniemanie od sierpnia 1914 roku. I następnie kontynuowano chowanie tej zmarłych. Najpierw Armia Carska, która zajmowała Białystok, potem od późnego lata 1915 roku Armia Niemiecka. Tutaj nieopodal, gdzie w tej chwili są zabudowania szpitala klinicznego, były lazarety duże. Od zawsze to był teren szpitalny. Siłą rzeczy to było najbliższe miejsce, na którym można było chować tych, którzy w lazarecie skończyli życie. Do tego miejsca już w okresie międzywojennym, już po odzyskaniu niepodległości, przylgnęła płatka cmentarza niemieckiego. Może efekt polityki historycznej II RP. Przecież w momencie, kiedy wybuchła I wojna światowa, Polski nie było na mapie Europy. No ale byli Polacy. Byli ci, którzy mieszkali w Białymstoku, wokół Białegostoku. Oni dostawali karty mobilizacyjne i szli do Armii Carskiej. Walczyli pod Tannenbergiem w największej bitwie tutaj w tym regionie, na terenie ówczesnych Prus Wschodnich. Część rannych, również białostoczan, w bitwie pod Tannenbergiem przewieziono na powrót do lazaretu w Białymstoku. I ci, którzy zmarli, spoczęli tutaj na tym cmentarzu. Po tym, jak skończył się zabór rosyjski, rozpoczęła się pierwsza okupacja niemiecka. Służby grobownicze niemieckie przystąpiły do organizacji cmentarzy wojennych. Zorganizowały je bardzo pięknie, ponieważ ten cmentarz tutaj, na terenie którego jesteśmy, został zaprojektowany przez profesora Ulferta Jansena ze Stuttgartu. To był znany rysownik, rzeźbiarz, projektant. Wszystkie napisy, inskrypcje na krzyżach nagrobnych, niezależnie od tego, czy był to grób żołnierza armii niemieckiej, czy żołnierza armii rosyjskiej, jakiego był wyznania, były w języku niemieckim, więc cmentarz niemiecki. Następuje odzyskanie niepodległości. Polska musi wytworzyć własny mit założycielski. I tym mitem założycielskim nie jest 500 000 Polaków, którzy walczyli w armiach zaborczych i zginęli jako żołnierze armii niemieckiej, czy rosyjskiej, czy austro-węgierskiej na południu, tylko Legiony Piłsudskiego. Ta garstka tak naprawdę, nie ujmując nic Legionom, ale zbudowano tylko, szczególnie po przewrocie majowym, te narracje w oparciu właśnie o tą formację. A w 1919 roku o tych żołnierzach, którzy służyli w armiach zaborczych, mówiono, że padając na polu chwały, przyczynili się do odzyskania niepodległości przez państwo polskie, bo tak było. A 10 lat później już stali się tylko żołnierzami armii zaborczych. W czasie II wojny światowej, to jest taki ładny plan wykonany, czy zdjęcie lotnicze wykonane w 1944 roku, na którym dobrze widać strefę poszerzenia cmentarza. To zaznaczone czerwoną linią to jest ta strefa cmentarza z I wojny światowej. Natomiast w II wojnę rozszerzono go bardzo mocno i zaczęto chować żołnierzy armii niemieckiej, nazistowskiej już. Tak wyglądała brama prowadząca na cmentarz, czyli tutaj od strony Zwierzynieckiej. Na cmentarzu była kaplica poświęcona poległym z odpowiednią inskrypcją. Wszystko to zostało po II wojnie światowej totalnie zniszczone, zatarte.
Mamy w swoich zasobach m.in. meldunek szefa sekcji śledczej Komendy Miejskiej Milicji Obywatelskiej w Białymstoku.
Bogusław Łabęcki z Białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.
W 1946 roku, 4 marca, na niemieckim cmentarzu przy szosie Zwierzynieckiej zauważono świeży grób i ślady krwi oraz ślady kół samochodowych. Na polecenie prokuratora Sądu Okręgowego w Białymstoku grób ten odkryto przez pierwszy komisariat Milicji Obywatelskiej. W grobie tym było 3 trupy płci męskiej, 2 trupy w cywilnym ubraniu i w wojskowym. Głowy denatów są ostrzyżone i widać ślady strzałów w głowę. Przy denatach został wystawiony posterunek z pierwszego komisariatu MO. Dochodzenie prowadzi pierwszy komisariat MO. To jest dokument, jeden z kilku zachowanych, który potwierdza, że nekropolia ewangelicka służyła resortowi bezpieczeństwa do ukrywania ciał ofiar. Głównie w latach 40., już od roku 50. resort miał trochę inne możliwości na terenie Białegostoku, ale Rok 1946 to szczególny też okres, ponieważ wtedy tych ofiar odnotowywano najwięcej. Najwięcej egzekucji w wyniku wykonania kary śmierci, ale też ofiary licznych obław. Wymagało to od resortu poszukiwania takich miejsc, w których te ciała można ukryć. Celem tego działania było ukrycie ich przed krewnymi, rodzinami, ale także ukrycie samych faktów zbrodni i tego, jak ustrój komunistyczny w Polsce się instalował.
Nigdy nie stawiano nam tutaj jakichś znaków zapytania dotyczących jakichś pochówków. Dopiero o tym dowiedzieliśmy się wtedy, kiedy już się kopało fundamenty.
Jak maszyny budowlane weszły, nie było planów dokładnie, gdzie były groby. I no, te trumny były niszczone przez te maszyny. Jeżeli ktoś tam odkopał, potem zaczęto ręcznie to już robić. Walały się i szczątki kości i wszystko.
Waldemar Maciejczuk, zatrudniony w Radiu Białystok w latach 1973-2019.
Był taki kran na środku, studenci medycyny przychodzili, brali sobie różne kości, czaszki, inne rzeczy, płukali do celów naukowych praktycznie, bo się na tym uczyli. Byłem świadkiem sytuacji, w której robotnicy łopatami się okładali. To moja trumna, bo on pierwszy zobaczył, a tam były srebrne klamry niemieckich żołnierzy, Gottmituns i jakieś inne rzeczy. Często to byli ludzie, tylko same szkielety, a czasami to były resztki munduru. Nawet karabin był gdzieś tam w jednej trumnie, też już mocno zizolowany. To była glina, to był teren podmokły, ale gliniasty i to wbrew pozorom dobrze przechowywało. Powietrze nie miało dostępu. Teren był bardzo podmokły, ciągle stała woda i dopiero potem wykopano wokół te rowy odwadniające, które ściągnęły tą wodę, no bo tak to w piwnicach, pamiętam, jeszcze nie miały wylanych dołów, bo to było na fundamentach budowane, nie były podłogi w piwnicach i tam pływały szczątki trumien, woda stała i to tak nieciekawie wyglądało.
Z okresu budowy siedziby radia, budynku, wiemy, że dochodziło do odkrywania szczątków ludzkich, co zrozumiałe, bo to cmentarz. Natomiast oprócz regularnych pochówków, które budowniczowie odnajdywali, są też informacje, że odkryto parę jam grobowych, które takiego regularnego charakteru nie miały. Między innymi już po zakończeniu prac przy samym budynku, przy plantowaniu ziemi wokół budynku, odnaleziono zakopane bardzo płytko na głębokości do 50 cm zwłoki mężczyzny ubranego w mundur wojskowy polski. To ciało miało być po odnalezieniu przeniesione na cmentarz komunalny. Jednakże w żadnym przypadku odnalezionych tutaj na tym obszarze osób nie mamy potwierdzenia w dokumentacji cmentarza komunalnego, by takie przenosiny miały miejsce. W relacjach świadków i w relacjach pracowników budowlanych, ale również przynajmniej w dwóch przypadkach pracowników Polskiego Radia mamy informację, że wywożono wywrotkami ziemię z wykopów w bliżej nieokreślonym kierunku. Na ślad takiego działania mogliśmy dwa lata temu trafić w lesie Pietrasza, ale o szczegółach będziemy mówili wtedy, kiedy tam odnalezione szczątki uda się zidentyfikować. Pamięć o tym, w jakich okolicznościach powstał ten budynek, z czym był związany, przetrwała także dzięki pracownikom Polskiego Radia, którzy w tamtym czasie budowy, rozbudowy, przebudowy byli aktywni. Nasze pierwsze zgłoszenie, zresztą to zgłoszenie osoby, która wcześniej była związana tutaj z Polskim Radiem. Pierwsza taka informacja, pierwszy impuls to właśnie od byłego pracownika, emerytowanego pracownika Polskiego Radia.
Tym pracownikiem był Roman Rogalewski, zatrudniony w radiu jeszcze w latach 50. Był on głównym inżynierem rozgłośni, wspomina Anatol Kraśko.
On zaczął budowę tej rozgłośni, inżynier Rogalewski. Budowę skończył on jeszcze, no i przyszedł następca Rogaleskiego zwolnili. Nie wiem, jakie tam były powody, w każdym razie już tu nie pracował.
Postawiono budynek na cmentarzu wojennym, natomiast inwestycja, która była zatwierdzona dokumentacyjnie w roku 1970, rozpoczęta w 1972, zakończyła się w roku 1974. Uroczyste oddanie do użytku tego budynku nastąpiło 29 lipca 1974 roku, a więc tydzień po święcie 30-lecie PRL-u.
Obiekt wybudowano w niespełna dwa lata. 13 kwietnia 1973 roku Gazeta Białostocka zamieszcza dwa zdjęcia z placu budowy rozgłośni. Na jednym widać konstrukcję dachową głównego budynku, na drugim cały budynek w stanie surowym. Z tekstu dowiadujemy się, że roboty na budowie są bardziej zaawansowane niż przewiduje harmonogram. Miesiąc później w gazecie jest artykuł „Tu Białostocka rozgłośnia Polskiego Radia w budowie”. Jak czytamy, rozgłośnia Polskiego Radia w Białymstoku obok Gazety Białostockiej jest największym na Białostoczyźnie ośrodkiem przekazu informacji lokalnych. Program emitowany na antenie tej rozgłośni nie jest jednak słyszalny na całym obszarze województwa, zwłaszcza w okolicach północnych. Nie najlepsza jest też jakość techniczna lokalnych audycji. Powodem tego są przestarzałe urządzenia nadawcze i wyposażenie rozgłośni mieszczące się w małym budynku mieszkalnym przy ulicy Akademickiej, zaadaptowanym na studio i pokoje redakcyjne. Sytuacja poprawi się zasadniczo z chwilą oddania do użytku realizowanych nowych obiektów rozgłośni oraz po uruchomieniu trwającej modernizacji urządzeń nadawczych. Nową rozgłośnię zlokalizowano przy ulicy Świerkowej na skraju Lasku Zwierzynieckiego, gdzie już widoczny jest prawie cały budynek w stanie surowym. Trzykondygnacyjny budynek głównej rozgłośni o kubaturze prawie 10 tysięcy metrów sześciennych, obok niezbędnych pomieszczeń technicznych i redakcyjnych, w swoich wnętrzach pomieści dwa studia S1 o powierzchni 130 metrów kwadratowych i S2 o powierzchni około 36 metrów kwadratowych.
Studio nagraniowe S1 jest budynkiem w budynku. Ono ma oddzielne fundamenty, oddzielne ściany i pomiędzy ścianami studia i ścianami rozgłośni jest pustka, jest przestrzeń powietrzna. Chodzi o to, żeby się drgania i dźwięki nie przenosiły. Mikrofony w studiu tego nie wyłapywały. Wszelkie połączenia kablowe szły w ołowianych rurach, bo ołów jest miękki i nie przenosi drgań. Dach też jest oddzielny, studia, a dopiero nad dachem studia zamkniętym ze wszystkim jest dopiero dach rozgłośni. Jest to pudełko w pudełku, zresztą tak kiedyś budowano. Zresztą budowano pod względem akustycznym i elektrycznym. Wszystkie kable szły w rurkach ze stali pancernej, żeby tam nie było żadnych zakłóceń itd., itd. Potem jak już były jakieś przeróbki, naprawy, to tego już zaniedbywano i to już jak gdyby odeszło. No i zaczęły się jakieś tam problemy, mikrofony łapały brumy, przydźwięki i inne. Technologia radiowa była ugruntowana od lat już i robiono według zasad sztuki. Rzeczywiście zrobiono to solidnie.
Politechniki nie było. Po drugiej stronie ulicy Świerkowej stały stodoły. Było kilka domów. Widać, że tu rolnicy urzędowali kiedyś. Były stodoły. Ja jeszcze gdzieś mam nawet zdjęcie. Już akademik jeden, pierwszy stoi w tle tam, a z przodu jest stodoła. Jeszcze kilka domów było. Ulica była nieasfaltowana, ale była już wytyczona, było wiadomo, że to ulica Świerkowa. Plac był zarośnięty krzakami jakimiś.
2 lipca 1974 roku w Gazecie Białostockiej ukazuje się niepokojący artykuł pod tytułem „Finisz z przeszkodami”. Czytamy w nim: na niektórych stanowiskach roboczych notuje się pewne zahamowania. Winę za to ponoszą niesolidni dostawcy podstawowych na etapie robót wykończeniowych materiałów budowlanych. Kambut z Bolesławca nie dostarczył jeszcze ościeży kamiennych. Z dostawą drzwi dźwiękoszczelnych zwleka jeszcze warszawskie zaplecze. Głuchy na wszelkie monity pozostaje także Budowplast, zobowiązany do dostarczenia aluminium na budowę i stolarkę. Zbyt wolno posuwa się również budowa ogrodzenia i oświetlenia całego placu oraz porządkowania najbliższego otoczenia rozgłośni, nie wyłączając odcinka ulicy Świerkowej. Praktycznie rzecz biorąc, do rozgłośni nie ma jeszcze dojazdu.
To czasu niewiele było, a to już był taki dla mnie stan surowy. No, prowadzono prace instalacyjne, ale jeszcze w dużym studiu to była pryzma żwiru, taczki z zaprawą wapienną. Do budynku właściłem po rusztowaniu. Wewnątrz prace spawalnicze, ciemno było, poza tym ja jeszcze drogi nie znałem dobrze. Przez skład nie było drzwi, mi się droga myliła. To najlepiej było na drugie piętro. Byłem młody, to szybciutko, kilka skoków i byłem już w pokoju, w którym się przebierałem.
Ostatecznie nową siedzibę rozgłośni otwarto nie 22 lipca 1974 roku, a tydzień później, 29 lipca, dokładnie o 9.30.
Komitet do spraw radia i telewizji, Urząd Wojewódzki w Białymstoku, zapraszają kierownika redakcji audycji dla wsi rozgłośni białostockiej, redaktora Tadeusza Haładyja, na uroczystość przekazania rozgłośni Polskiego Radia w Białymstoku. 29 lipca 1974 roku o godzinie 9.30. Nie wiem dlaczego przy ulicy Łąkowej. Przecież to jest Świerkowa. Skąd to się wzięło w tym zaproszeniu? Nie mam pojęcia. No to było wydarzenie. Kibicowaliśmy, wiadomo, że będzie lepiej niż gorzej. Na pewno będzie dużo lepiej. Ale nikt sobie nie wyobrażał. Natomiast to było wielkie święto, wielka feta. No i jakaś taka nadzieja.
W imieniu Zalog Generalnego Wykonawcy Podlaskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego i współrealizatorów mam zaszczyt zgłosić rozgłośnię Polskiego Radia do rozruchu. Dzięki zobowiązaniu zalog budowlanych na cześć 30-lecia Polski Ludowej zostało wykonane o 9 miesięcy przed terminem umownym.
Bez mała 22 lata upływają od chwili, kiedy ze skromnej willi na ulicy Akademickiej nadana została pierwsza audycja radiowa. Jeszcze nie weter, bowiem ówczesna placówka radiowa była niewielką ekspozyturą emitującą audycję w sieci radiowęzłowej. Kilku, a potem kilkunastoosobowa grupa pracowników rozrosła się do dzisiaj do zespołu blisko 70-osobowego, pracującego ciągle jeszcze w tych samych ciasnych pomieszczeniach w nieco tylko lepszych warunkach technicznych niż w 1952 roku. Rozwój naszej rozgłośni ilustruje najbardziej, że tak powiem, namacalnie wzrost naszej działalności programowej. W tej sytuacji już przed 10 laty zaczęliśmy wspólnie z władzami wojewódzkimi rozważać możliwości budowy nowej rozgłośni. Z inicjatywy działaczy serdecznie zaangażowanych w tę sprawę powstał Społeczny Komitet Budowy Ośrodka Radiowo-Telewizyjnego w Krynicach, który po zrealizowaniu tej inwestycji przekształcił się w Społeczny Komitet Budowy Rozgłośni Polskiego Radia w Białymstoku. Inicjatywa i wytrwałość tych ludzi pozwoliła na wcześniejsze wprowadzenie naszej inwestycji do planu centralnego, pierwotnie bowiem planowano rozpoczęcie budowy około 1975 roku. Dzisiaj mamy połowę roku 1974, roku 30-lecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. W lipcu oddajemy nową rozgłośnię Polskiego Radia gotową do rozruchu.
To było wtedy bardzo nowoczesne. Dwa nowe budynki powstały w Polsce, to było Białystok i Kielce, identyczne projekty. Nowy sprzęt niemieckiej firmy Telefunken, były magnetofony, super, nie do zabicia. Stoły mikserskie, pozostałe wyposażenie to robiła taka firma radiowa Fonia, która była w zarządzie radia. Oni wszystko robili tutaj, całą instalację, sprzęt mikserski, a magnetofony, montażówki to były niemieckie. To było bardzo nowoczesne, jak na tamte czasy.
W tym nowym obiecie to pomieszczenia były, tylko urządzenia były w rozdzielni, częściowo w RS2 i było uruchamiane w studio RS1.
Marek Szuszkiewicz pracował w Polskim Radiu Białystok na rozdzielni od października 1974 roku do października 2019.
Na dole było paru pracowników konserwacji tak zwanej, działała rozdzielnie. Program cały czas był emitowany, ale emisja była jeszcze ze starej rozgłośni przez nową rozgłośnię na nadajniki w Krynicach. Wszystkie audycje nagrywane były na taśmie na Akademickiej, transmitowane przez nową rozgłośnię na nadajniki w Krynicach. Mieliśmy 3 pasma emisyjne ranne w granicach 5-6, drugie południowe i popołudniowe, bodajże od 16 do 17.45 czy do 18. Takie były pasma emisyjne. Tak jak sobie przypominam, do końca 1974 roku była retransmisja przez rozdzielnie tego programu. Podejrzewam, że od 1975 roku zaczęto już częściowo nagrywać i montować audycje tu w nowej rozgłośni. Bo jak przyszedłem do pracy, to nic tu w pomieszczeniach nie było. Nie było taśmoteki, nie było administracji, tylko była rozdzielnia RS-2 montowane, RS-1 i strażnicy na dole.
Tutaj poprowadzali wszystkich, ale program nadal prowadzony był z Akademickiej. Nie było łączy jeszcze, to wszystko nie było skończone. Było to na pokaz, była tutaj budowa jako taka, ale nie cała technika była gotowa.
Ocena działalności rozgłośni Polskiego Radia i Telewizji w Białymstoku. Sporządzona przez Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Białymstoku, oczywiście przez Wydział Propagandy, pod koniec 1974 roku, a więc już w nowej rozgłośni na ulicy Świerkowej. Pamiętajmy, że ten Wydział Propagandy był instytucją nadrzędną i to praktycznie wtedy nie od władz państwowych, ale właśnie od partii i zależały inwestycje, premie, nagrody i wszystko to, co związało się z pracą, a szczególnie nadzorowano wszystkie instytucje, które stały za propagandą, a więc radio, telewizja, białostocka prasa. Zacytuję, na Białostoczyźnie ilość odbiorników radiowych wynosi aktualnie ponad 163 tysiące, zaś telewizyjnych 172 tysiące. Liczba abonentów w telewizji zwiększyła się dynamicznie w tym roku, średnio o ponad 17 tysięcy. Czasy, kiedy czarno-białe telewizory już były nie tylko w świetlicach czy w wybranych domach, ale one zaczęły trafiać do praktycznie wszędzie. Pod koniec 1974 policzyli, że było więcej odbiorników telewizyjnych niż radiowych. Do nowego budynku wprowadziło się ogółem 81 pracowników, w tym 21 dziennikarzy, 24 pracowników Wydziału Technicznego, aż 14 osób posiadało wykształcenie wyższe, 2 osoby niepełne wykształcenie wyższe, 3 średnie, 2 niepełne średnie, 2 osoby dokształca się w zakresie studiów wyższych. Części dziennikarzom stan zdrowia nie pozwala na podnoszenie swoich kwalifikacji, też to zapisano. 12 dziennikarzy należało do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a jeden do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Trochę ubolewano, bo no, niestety nie dało się namówić i reszta byli bezpartyjni. Trochę uwierało Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. No oczywiście podkreślano, że idzie to wszystko w dobrym kierunku, bo tak naprawdę jak mogło inaczej iść?
Zmieniło się bardzo dużo, począwszy od konsolety stołu reżyserskiego, mikserskiego, poprzez wystrój. Przedtem był analog, teraz jest cyfra. Przedtem były taśmy klejone na początku klejem, później sklejką. Obecnie nagrywane jest wszystko komputerowo. To jest niebagatelny skok.
To moja pierwsza, jedyna praca zawodowa. Teraz jak przyszedłem do radia, to tak spytałem strażnika, co tak pusto tutaj na holu. Jak był bufet, to się życie towarzyskie radiowe toczyło. Naczelny schodził na kawę, to był otoczony kręgiem dziennikarzy i też pijących kawę i się różne rzeczy opowiadało. I ploteczki, i kawały, i sprawy zawodowe, takie poważne. Teraz jest inaczej. Rozgłośnia ta sama, no troszkę wystrój jest inny, ale wszystko się zgadza. Zawsze wydawało mi się, że w radiu pracuje nowoczesny sprzęt. Tak zawsze było od początku. Przeszedłem do radia był nowoczesny sprzęt, jak na tamte lata. Jak odchodziłem z radia, był nowoczesny sprzęt.
Miałem marzenie pracować w radiu. No i to marzenie się spełniło. Pracowałem w Radiu Białystok na jednym stanowisku, wyłączając dwuletni pobyt w Kamaszach i 4 miesiące stanu wojennego. To wszystko było radio. Radio na jednym stanowisku, na rozdzielnie. To było pomieszczenie w końcu korytarza, zapomniane, no nie wiem, czy przez wszystkich, ale moim zdaniem częściowo niedoceniane. Rozdzielne to jest serce techniczne, serce rozgłośni. Można było się łączyć na tamten czas, lata 70., późniejsze 80., z całym światem. Można było ściągać informacje, nagrywać, cudować.
To była moja pierwsza praca. Życzę każdemu, żeby to, co robi, było jego hobby i jeszcze mu za to płacili. Luksusowa sytuacja. Był taki fajny slogan, który przez długie lata nie był żartem. Czy wierzysz w życie pozaradiowe? To miało głęboki sens, dlatego że ekipa była tak mocno zgrana, że wszelkie imprezy, jakieś wyjazdy, jakieś... To nie było tak, że to była rozsypka, że każdy robił swoje. Nie. To była grupa przyjaciół, którzy pracowali razem. Było bardzo dużo młodych i dziennikarzy, i ludzi z techniki i tak dalej, działy administracyjne, wszystko. Nie było oddzielnych działów reklamy, tak jak teraz to działa. I ci ludzie byli taką zgraną paczką.
Chciało się pracować. Może i był jakiś prestiż, że człowiek pracował w radiu, polskim radiu, Białystok, ale to było marginalne. To nie było najważniejsze. Była wspaniała grupa ludzi, która się wspierała nawzajem. I do pracy przychodziło się z chęcią.
Radio to nie jest dla radiowców. Chociaż kiedyś mi się, jak kiedy byłem młodym pracownikiem, wydawało się, że to my najważniejsi jesteśmy. Taśmy program. My się znamy na wszystkim, no ale to nie radiowcy, tylko słuchacze Polskiego Radia są najważniejsi. Chciałbym, żeby ten program był jak najdłużej dla nich robiony. Dla mnie też, bo jestem teraz radiosłuchaczem.
Była to opowieść o powstaniu siedziby Polskiego Radia Białystok, audycja dokumentalna Renaty Redy. Wykorzystano m.in. nagrania archiwalne rozgłośni i fragment reportażu Haliny Lądowskiej Kamień Węgielny.